David Cox. Kreatywne myślenie dla bystrzaków. Wydawnictwo Septem, czyta Aleksander Bromberek. Dziękuję Kerry London za to, że zleciła mi napisanie tej książki, a także wszystkim moim przyjaciołom, klientom i mentorom, którzy mi pomogli. O autorze. Zaczynając od studiów w Akademii Sztuk Pięknych, David ostatecznie zdobył tytuł magistra psychologii i został psychologiem klinicznym w Oksfordzie. Potem przeniósł się do świata biznesu, gdzie udzielał porad agencjom reklamowym i ich klientom. Dzięki temu, że stale rozwijał swoje zainteresowania związane z kreatywnością, został światowym ekspertem w dziedzinie twórczego i innowacyjnego myślenia. Ponadto jest członkiem Chartered Institute of Marketing i specjalistą w dziedzinie programowania neurolingwistycznego. Często przemawia na międzynarodowych konferencjach i seminariach. Podziękowania od wydawcy oryginału oraz podziękowania od autora znajdziesz w pliku PDF dołączonym do audiobooka. Wstęp. Bez względu na to, czy konstruujesz wehikuł czasu, czy eksperymentujesz z nowym przepisem w kuchni, wykazujesz się kreatywnością. Kreatywne myślenie jest integralną częścią wielu aspektów działalności człowieka, od tworzenia niezwykłych wynalazków po codzienne prace domowe. Kreatywność towarzyszy nam od urodzenia. Już jako małe dzieci z zapałem badaliśmy otaczający nas świat i szukaliśmy sposobów, żeby dostać to, czego chcemy i rozwiązać rozmaite problemy. Myślenie twórcze jest głęboko zakorzenione w naszych umysłach. Jeśli sądzisz, że nie jesteś kreatywny, to być może pozwoliłeś, aby przygasł w tobie płomień twórczego myślenia. Na szczęście bardzo łatwo jest rozpalić go na nowo. O tym właśnie będzie ta książka. Angielski pamiętnikarz Samuel Pepys powiedział: gdy człowiek jest zmęczony Londynem, to oznacza, że jest zmęczony życiem. Nawiązując do tych słów, można powiedzieć, że kreatywność jest Londynem naszych umysłów, a myślenie twórcze to mechanizm, który daje nam energię do badania zakątków tego pięknego miasta. Weźmy przykład z dzieci i wzniećmy na nowo płomień naszej kreatywności, rozbudzając w sobie ciekawość świata. O książce. Głównym zagadnieniem, wokół którego skupia się ta książka, jest kreatywne myślenie. Za każdym razem, gdy stajesz przed nowym wyzwaniem, starasz się wpaść na jakiś pomysł albo próbujesz uporać się z problemem, który wymaga zastosowania nieszablonowych rozwiązań, myślisz twórczo. Czasami wystarczy spojrzeć na daną sytuację z innej perspektywy. Za każdym razem, gdy uruchamiasz kreatywne myślenie, robisz coś, czego nie robiłeś wcześniej, albo idziesz gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie byłeś. Kreatywne myślenie to umiejętność, którą posiada każdy człowiek. Jedna z wielu zdolności cudownego ludzkiego umysłu. Jest to pełna ciekawych odkryć podróż, która dla jednych jest dłuższa, a dla innych krótsza. Informacje, które znajdziesz w tej książce, są niczym znaki drogowe, które pokierują cię we właściwą stronę. Koło, topór i sztuka rozniecania ognia. To wszystko są rezultaty myślenia twórczego. Nie ulega wątpliwości, że kreatywność towarzyszy nam od zarania ludzkości. Każdy z tych wynalazków był efektem kreatywnego myślenia. Czy ci, którzy dokonali tych przełomowych odkryć, doznali swoistego oświecenia i nagle wpadli na genialny pomysł? Czy raczej był to długi proces myślowy zakończony inspirującą myślą, która doprowadziła do ostatecznego rozwiązania? A może ci ludzie pracowali w zespołach i wymieniali się między sobą pomysłami? Nigdy się nie dowiemy, jak było naprawdę. Wiemy natomiast, że procesy myślenia twórczego, które być może przyczyniły się do powstania pierwszych wynalazków w dziejach ludzkości, są dostępne dla każdego również dzisiaj. Kreatywność jest jedną z cech, które nas definiują, podobnie jak język. Każdy z nas uruchamia myślenie twórcze w zwykłych, codziennych sytuacjach. Bez względu na to, jak oceniasz swoją kreatywność, możesz udoskonalić tę umiejętność dzięki wskazówkom zawartym w tej książce. Ta książka jest pełna ludzi. Znajdziesz tu wiele historii o osobach, które w swoim życiu wykazały się ogromną kreatywnością. Powód jest prosty. Myślenie twórcze jest bardzo osobistym doświadczeniem. Kreatywność dotyczy ludzi i ich działań. Naiwne założenia. Założyłem, że czytasz tę książkę, ponieważ jesteś z natury kreatywną istotą i chcesz się dowiedzieć, czym jest myślenie twórcze i jak ono działa. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt bezczelne z mojej strony, jeśli dodam do tego jeszcze kilka innych założeń. Wiesz, że jesteś osobą kreatywną i chcesz poznać dodatkowe narzędzia i techniki. Chcesz się dowiedzieć, co możesz zrobić, żeby zwiększyć swoją kreatywność. Chcesz poczytać o kreatywnych ludziach i poznać ich sposób myślenia i postępowania. Chcesz zastosować myślenie twórcze w swojej pracy, nauce i życiu osobistym. Jak podzielona jest książka? Ta książka została podzielona na 5 części, które razem zawierają 18 rozdziałów. Jeśli szukasz jakichś konkretnych informacji, zajrzyj do spisu treści. Część pierwsza. Podstawy, czyli zrozumienie kreatywności. Żyjesz w świecie pełnym kreatywności. W pierwszej części tej książki poznasz swoją twórczą naturę. Dowiesz się, dlaczego muzyka odgrywa w twoim życiu ważną rolę i poznasz inne formy kreatywnego działania. Zrobisz wycieczkę do świata polityki i odkryjesz, co łączy go z kreatywnością. Ponadto poznasz bliżej mechanizmy działania swojego twórczego umysłu i odkryjesz ciemną stronę kreatywności. Część druga. Przygotuj się, czyli przyjęcie kreatywnego nastawienia. W tym miejscu dowiesz się, jak wprawić się w odpowiedni nastrój. Dowiesz się, jak przyjąć kreatywne nastawienie i poznasz zasady kreatywnego życia stworzone przez Leonarda da Vinci. Część trzecia. Informacje praktyczne, czyli nauka kreatywności. W tej części poznasz narzędzia i techniki, które pomogą ci rozbudzić kreatywne myślenie. Przeczytasz tutaj o najlepszych metodach otwierania umysłu, gdy chcemy wpaść na jakiś pomysł. Poznasz procesy wybierania najlepszych rozwiązań dla określonych problemów. Dowiesz się, jak zmienić sposób myślenia dzięki technikom opartym na mapowaniu, języku oraz wizualizacji. Opowiem tutaj również o kreatywnej zabawie. Część czwarta. Kreatywne myślenie w codziennym życiu. Tutaj się dowiesz, dlaczego warto żyć kreatywnie. Przekonasz się, że szczęście i humor to kluczowe aspekty kreatywności. Odkryjesz naturalną kreatywność u dzieci i nauczysz się stosować myślenie twórcze w swojej codziennej pracy. Część piąta. Dekalogi. Tu znajdziesz informacje na kilka głównych tematów. Poznasz wskazówki, które pomogą ci rozbudzić twoją kreatywność. Przeczytasz historię o tym, jak myślenie twórcze przyczyniło się do dokonania przełomowych odkryć. Dowiesz się, jakie książki warto przeczytać, aby zwiększyć swoją kreatywność. Ponadto znajdziesz tu sylwetki 10 kreatywnych osób i opisy 10 kreatywnych przedsięwzięć. Co dalej? Kreatywne myślenie polega na poznawaniu nowych rzeczy. Możesz przeczytać tę książkę od deski do deski, albo wybrać z niej tylko te rozdziały, które najbardziej cię interesują i przekonać się, dokąd cię to zaprowadzi. W całej książce oferuję mnóstwo wskazówek i podpowiedzi, które pomogą ci uruchomić procesy kreatywnego myślenia. Ilekroć w książce pojawi się odniesienie do tabeli lub rysunku, na przykład rysunek 2.1, znajdziesz je w materiałach dodatkowych dołączonych do audiobooka w pliku PDF. Część pierwsza. Podstawy, czyli zrozumienie kreatywności. W tej części pokażę ci świat kreatywności, a ty rozpoczniesz swoją podróż po nim. Dowiesz się, co inspiruje do kreatywnego myślenia. Przekonasz się, jak ważna jest w twoim życiu muzyka, a także inne rodzaje twórczej aktywności. Poznasz zastosowania kreatywnego myślenia w polityce. Dowiesz się, jak działa twój kreatywny umysł. I odkryjesz ciemną stronę kreatywności. Rozdział pierwszy. Czym zatem jest kreatywność? W tym rozdziale. Jakie okoliczności sprzyjają kreatywności? Rozbudzenie ciekawości na temat ciekawości. Zagłębienie kreatywnych strategii. Czym jest kreatywny stan umysłu? Wdrożenie zasad NLP. Jak na nowo rozbudzić kreatywność, gdy zaczyna nas opuszczać? Kreatywność to coś, co trudno jest zdefiniować. W swojej najprostszej formie jest to akt generowania pomysłów stanowiący fundament doświadczeń każdego człowieka. Świat jest pełen różnych twórczych aktywności, dlatego bez względu na to, czym się zajmujesz i co chcesz osiągnąć, możesz wykorzystać je w swoim życiu. Kreatywność może przybierać różne formy, od wymyślania skromnych produktów po tworzenie wielkich projektów, od najprostszego rękodzieła po najwyższą sztukę. Nie ma dwóch osób, które zdefiniowałyby ją dokładnie w taki sam sposób. Wszędzie znajdziemy coś, co możemy celebrować. Jednak kreatywność to coś więcej niż tylko pasywne uznanie dla tych, którzy wiele osiągnęli. Urodziłeś się jako istota twórcza i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby aktywnie czerpać z obfitości otaczającej cię ze wszystkich stron kreatywności. Niektóre sytuacje nieodłącznie kojarzą się z kreatywnością. W innych nawet nie zauważamy, że uruchamiane są twórcze procesy myślowe. Kreatywność jest stałym elementem naszego myślenia. Korzystamy z niej codziennie, czasami świadomie, a czasami nie. Gdy przyjrzysz się produktom, z których korzystasz i rozwiązaniom, które stosujesz, zrozumiesz, że właśnie kreatywności zawdzięczamy to, jak wygląda dzisiaj nasz świat. Kreatywność jest wszędzie. Słowa kreatywność i twórczość nie powinny się kojarzyć tylko ze sztuką. Ich przejawem jest każdy przedmiot stworzony przez człowieka. Zarówno oryginalne dzieła sztuki, jak i przedmioty produkowane na masową skalę są rezultatem wyobraźni człowieka i jego wyjątkowej zdolności do przekształcania myśli w rzeczywistość. Pomyśl przez chwilę o czymś, co jest twoją pasją. Może to być jakiś sport, przekonanie albo konkretne zainteresowanie. Zastanów się, dlaczego to coś wywołuje w tobie tak silne emocje. Jak bardzo rzeczywiste jest dla ciebie. A teraz cofnij się w czasie i przypomnij sobie, co zapoczątkowało tę pasję. Jaka ścieżka przywiodła cię do miejsca, w którym teraz się znajdujesz. Kto cię zainspirował, a kto inspiruje cię teraz. To wszystko są aspekty kreatywnego myślenia, które doprowadziły do rozwinięcia się twojej pasji. Kreatywność jest w twoich rękach. Ta książka, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, jest rezultatem kilku stuleci twórczego rozwoju. Kilkaset lat temu nie każdy miał dostęp do rękopisów i obwieszczeń. Ci, którzy nie byli duchownymi ani nie należeli do niewielkiego grona uczonych, nie mogli się cieszyć luksusem czytania. Z czasem coraz więcej ludzi nabywało tę umiejętność, przez co popyt na słowo pisane wzrósł. Gdy pojawił się Gutenberg ze swoim wynalazkiem, świat był na niego gotowy. Jego prasa drukarska, którą wymyślił zupełnie sam, była rezultatem przypływu inspiracji. Gutenberg wpadł na pomysł, aby dodać do prasy rolniczej kilka dodatkowych części ruchomych. Niezbędnym składnikiem był również tusz zrobiony na bazie oleju. Połączenie tych elementów dało światu pierwszą prasę drukarską. To klasyczny przykład kreatywnego myślenia polegającego na połączeniu różnych istniejących rzeczy, aby stworzyć coś, co jest całkowicie oryginalne. A teraz przejdźmy do czasów obecnych i nowoczesnych drukarni, które są rezultatem wprowadzenia niezliczonych poprawek do pierwotnego pomysłu i wzbogacenia go o nowe, kreatywne rozwiązania. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez druku. Możliwość wydawania książek, gazet i czasopism zawdzięczamy całym pokoleniom kreatywnych geniuszy. Szukanie oczywistych oznak kreatywności. Gdy oglądasz film lub program w telewizji, słuchasz muzyki albo używasz komputera, masz bezpośredni kontakt z myśleniem twórczym. Każdy z tych filmów, utworów i programów komputerowych zaczął się od jednego pomysłu. Wielu ludzi ma styczność tylko z końcowym produktem i nie ma w tym nic złego, ponieważ takie właśnie było zamierzenie twórcy. Warto jednak bardziej zgłębić ten temat i zastanowić się nad pochodzeniem poszczególnych produktów. Niektórzy lubią poznawać procesy powstawania różnych przedmiotów. Dzięki temu mają większe uznanie dla całego procesu twórczego. Następnym razem, gdy poczujesz podziw dla jakiegoś kreatywnego przedsięwzięcia, czy to będzie film, piosenka, program, dzieło sztuki, czy nawet zwykłe dzwoneczki poruszane przez wiatr albo łapacz snów, indiański amulet, spróbuj prześledzić cały proces twórczy, który doprowadził do jego powstania. Jaki był pierwotny pomysł? Skąd autor mógł czerpać inspirację? Jak doszło do tego, że ten produkt czy to dzieło przybrały ostatecznie taką formę, a nie inną? Czy ty też byłbyś w stanie zrobić coś takiego? Gdybyś chciał stworzyć coś podobnego, to od czego musiałbyś zacząć? Przepis na superprodukcję. Hollywood lubi oryginalność, ale tylko do pewnego stopnia. Istnieje pewien rodzaj scenariuszów, który określa się mianem przepisu na superprodukcję. Ich sekretem jest zestawienie istniejących już historii i popularnych aktorów z zupełnie nową rzeczywistością. Przykładem może być Park Jurajski. Co by było, gdybyśmy mogli sklonować prehistoryczne gady? Dzień Świstaka? Co by było, gdyby nagle każdy dzień był taki sam? Czy Planeta Małp? Co by było, gdyby małpy przejęły panowanie nad ludzkością? Czasami przepis na superprodukcję polega na połączeniu w jednym filmie konkretnych aktorów. Tak było w przypadku filmu Bliźniacy, w którym tytułowych bohaterów zagrali Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger. Po dopracowaniu szczegółów autor pomysłowego scenariusza prezentuje go w 5 punktach, od najważniejszego do najmniej istotnego. Oryginalny i wyjątkowy. Nawet jeśli treść scenariusza jest oparta na starych pomysłach, musi ona zawierać coś, czego jeszcze nigdy nie było, jakiś niespodziewany splot wydarzeń. Atrakcyjny dla publiczności. Chodzi o to, żeby przyciągnąć do kin jak najwięcej widzów. Głębszy sens. Musi być jakiś szczególny element, który sprawia, że akcja zmierza w określonym kierunku i widz po obejrzeniu filmu nie zada pytania: i co z tego? Oczywisty potencjał. Sam opis filmu musi zachęcać do obejrzenia. Podobną treść będzie zawierała zapowiedź filmu. Krótki. Producenci z Hollywood codziennie dostają mnóstwo pomysłów na hity, dlatego na pewno nie skupią się na przydługim scenariuszu. Mniej widoczne objawy kreatywności. Wszystko, co stworzył człowiek, powstało dzięki serii złożonych procesów, które umożliwiły przekształcenie surowych materiałów w produkt końcowy. W dzisiejszych czasach prawie wszystko musi przejść przez ręce projektanta. Jeśli spojrzysz na otaczający cię świat świeżym okiem, wiele przedmiotów codziennego użytku objawi ci się jako dzieło geniuszu i innowacji. Nawet najzwyklejsze i najskromniejsze rzeczy, z których na co dzień korzystasz, są rezultatem twórczego myślenia. Ktoś to wymyślił, a potem narysował projekt. A jeśli produkt powstał w fabryce, to najpierw ktoś musiał stworzyć jego wzór, później formę, a na końcu wszystkie elementy produktu zostały starannie połączone. Zwykły, jednorazowy długopis na pierwszy rzut oka może nie wydawać się przejawem kreatywności, ale w rzeczywistości jest to małe arcydzieło. Aby mógł powstać, ktoś musiał wymyślić zupełnie nowy sposób działania piór. Potem trzeba było szczegółowo zaprojektować wszystkie elementy. W fabryce wyprodukowano każdy z tych elementów, zachowując przy tym dużą precyzję, tak aby nakrętka nie spadała z długopisu, a mechanizm włączania działał jak należy. A to tylko zwykły, tani długopis. Spójrz świeżym okiem na jakiś znany przedmiot. Niech to będzie coś, z czego codziennie korzystasz. Przyjrzyj się tej rzeczy, jakbyś był przybyszem z innej planety i widział ją po raz pierwszy. Zbadaj ją za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Jaka jest w dotyku, jak pachnie, albo nawet jak smakuje, jakie dźwięki wydaje. Nie martw się, jeśli dany przedmiot z założenia nie ma mieć zapachu ani smaku. Pamiętaj, że wiele osób lubi smak plastiku albo zapach nowego samochodu. A teraz dokładnie ten przedmiot obejrzyj. Sprawdź, z czego został zrobiony, jaki ma kształt i kontury. Pomyśl, jakie procesy trzeba było przeprowadzić, żebyś mógł w tej chwili oglądać gotowy produkt. Projektanci, tacy jak Sir Jonathan Ive, autor wielu produktów Apple'a, i Sir James Dyson, pomysłodawca innowacyjnego odkurzacza, nie skupiają się wyłącznie na tworzeniu nowych, ciekawych projektów. Dużo czasu poświęcają na badanie materiałów. Chcą sprawdzić, czy są mocne, jakie są w dotyku, jak wyglądają i jak szybko się zużywają. Te wszystkie cechy danego surowca mają wpływ na proces projektowania i decydują w sposób bezpośredni lub pośredni o ostatecznym kształcie produktu końcowego. Znalezienie ciekawych sposobów na zaspokojenie ciekawości. Ciekawość jest integralną cechą kreatywnego myślenia, choć wiąże się z tym kilka oczywistych paradoksów. Wiele narzędzi i technik używanych do pobudzania kreatywnego myślenia jest sprzecznych z intuicją, ale mimo to przynoszą fantastyczne rezultaty, ponieważ dzięki nim odkrywamy rozwiązania, które wykraczają poza zwykłe konwencje. Kreatywne myślenie zachęca do tego, żeby spojrzeć na świat świeżym okiem i tolerować dwuznaczności nawet wtedy, gdy zabiorą cię w niezwykłe, nieoczekiwane miejsce. Wzorce myślenia konwencjonalnego są zazwyczaj logiczne i ustrukturyzowane. Z kolei wzorce myślenia twórczego są dużo bardziej elastyczne. Wiele narzędzi i technik mających na celu pobudzić nas do kreatywnego myślenia jest zaprojektowanych w taki sposób, aby zachęcać do uruchomienia wyobraźni, pójścia okrężną drogą i kwestionowania tego, co zostało wcześniej ustalone. Kreatywne myślenie zachęca do tego, aby być ciekawym, spojrzeć na świat w inny sposób i zauważyć rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Jednocześnie zachęca do tolerowania ciekawości, czyli akceptowania dwuznaczności i paradoksów. Pogodzenie paradoksów i kontrastów. Kilka technik rozbudzania kreatywnego myślenia skupia się na koncepcji paradoksu i każe nam świadomie podważać ustalone zasady poprzez stosowanie absurdalnych lub sprzecznych obserwacji. Na przykład mówiąc, to prawdziwe stwierdzenie jest fałszywe. To skuteczny sposób na to, żeby otworzyć umysł na nowe możliwości. Przypomnij sobie, jak Biała Królowa z Alicji po drugiej stronie lustra powiedziała dziewczynce, że gdy była młoda, potrafiła wymyślić 6 niemożliwych rzeczy jeszcze przed śniadaniem. Być może teraz lepiej rozumiesz, jakie możliwości niesie ze sobą kreatywna zabawa z paradoksami. Innym klasycznym sposobem na włączenie kreatywnego myślenia jest zestawienie różnych lub sprzecznych ze sobą pomysłów. Takie działania zazwyczaj wywołują dużo śmiechu, zwłaszcza gdy puścimy wodze wyobraźni. Przykładem mogą być żarty zaczynające się od słów „wchodzi koń do baru i mówi”. W tym krótkim wstępie zderza się kilka różnych pomysłów, choć nawet nie doszliśmy jeszcze do puenty. Konie zazwyczaj nie wchodzą do barów i na pewno nie umieją mówić, ale ten robi jedno i drugie. Dodatkowo z treści zdania możemy wywnioskować, że barman wcale nie jest tym zdziwiony. A my jeszcze nawet nie wiemy, co takiego powie ten koń. To samo się dzieje z kreatywnymi pomysłami. Wiele z nich jest właśnie rezultatem procesu tworzenia nieoczekiwanych zestawień. Innym przykładem ciekawego zestawienia, a jednocześnie dowodem na to, że nawet fizycy umieją myśleć kreatywnie, jest mechanika kwantowa. Nauka pełna nieprawdopodobnych, a nawet niewiarygodnych zderzeń różnych pojęć. Czy obiekt może być jednocześnie cząstką i falą? Fizycy przeprowadzili przekonujące eksperymenty, które dowiodły, że teoretycznie jest to możliwe. Co więcej, można to zaobserwować w czasie rzeczywistym. Czarne dziury i ciemna materia to tylko 2 kolejne dowody na to, że żyjemy w świecie, który bardzo przypomina ten z książki Alicja po drugiej stronie lustra. Połączenie znanego z nieznanym. Kreatywne myślenie jest często rezultatem połączenia znanego z nieznanym. Sam twórca synektyki, popularnej metody myślenia twórczego, opisał swoje działania w ten sposób. Sprawiam, że znane staje się nieznane, a nieznane – znane. Inna klasyczna definicja procesu twórczego to skojarzenie ze sobą 2 różnych idei. Połączenie 2 pomysłów, zwłaszcza gdy wydają się zupełnie niepowiązane ze sobą, to kolejna skuteczna metoda pobudzająca do kreatywnego myślenia. Niektórzy naukowcy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak nowe pomysły. Są tylko różne kombinacje tych, które już istnieją. Ta teoria jednak nie sprawdza się w przypadku wyjątkowych chwil oślepiającej inspiracji, które są rzadkie, ale się zdarzają. Możesz sprawić, aby znana rzecz stała się dla ciebie nieznana. Po prostu udawaj, że po raz pierwszy w życiu stykasz się z jakimś przedmiotem lub jakąś koncepcją. Niech to będzie coś, co jest częścią twojego zwykłego życia. Coś, nad czym nigdy się szczególnie nie zastanawiasz. A teraz wyobraź sobie, że ta rzecz pojawiła się nagle przed tobą zupełnie znikąd. Możesz udawać, że jesteś Marsjaninem, który przed chwilą wylądował na Ziemi i nie ma żadnej wiedzy na temat naszej kultury. Zadawaj takie pytania jak: co to jest? Jak to działa? I co jeszcze? Spróbuj zaskoczyć sam siebie. A teraz odwróćmy sytuację. Spraw, aby nieznana rzecz stała się dla ciebie znana. W tym celu postaw się na miejscu kogoś, kto używa danego przedmiotu codziennie. Wyobraźmy sobie, że odwiedzasz nieznane miejsce. Warsztat lub kuchnię, w której nigdy nie byłeś, albo nowy sklep. Wchodzisz do środka po raz pierwszy w życiu. To doskonała okazja, żeby się zabawić w tę grę. Spróbuj natychmiast odkryć to miejsce, tak jakbyś bywał tu codziennie. Możesz wymyślać różne zastosowania nieznanych przedmiotów, nawet takie, które mogą być niezgodne z tym, do czego one tak naprawdę służą. Wtedy zabawa będzie jeszcze lepsza. Znajomość danej rzeczy może prowadzić do jej lekceważenia. Oto przykład. Dopóki nie wprowadzono hodowli ryb, łosoś był traktowany na równi z kawiorem. Jako pożądany, ale bardzo rzadki luksusowy towar. Później jednak to się zmieniło. Sytuacja odwróciła się tak bardzo, że któregoś dnia szkoccy pracownicy królowej Wiktorii ogłosili bunt i zażądali zmiany diety, ponieważ zbyt często byli karmieni łososiem. Splecenie namacalnego z nieuchwytnym. Czasami kreatywność spada na ciebie jak grom z jasnego nieba. W takich chwilach czujesz, że dzieje się coś ważnego. Masz wrażenie, że nowy pomysł albo sposób rozwiązania jakiegoś problemu nagle wpada ci do głowy. Gotowy, ukształtowany, niemalże namacalny. Niektóre twórcze jednostki żyją tylko po to, aby doświadczać takich chwil. Jednak Często się zdarza, że kreatywne myślenie pozostawia nas na krawędzi, nie dając nam żadnego gotowego rozwiązania i nie wskazując nawet kierunku, w którym powinniśmy dalej zmierzać. Nie martw się tym, ponieważ w tej książce znajdziesz mnóstwo podpowiedzi i wskazówek, które pomogą ci dotrzeć do twojego kreatywnego celu. Doświadczanie tego, co kusi i tego, co przeraża. Wielu ludzi czuje nieodparty pociąg do kreatywności. Uwielbiają doświadczać owoców kreatywności, czy to pod postacią filmów, muzyki czy sztuki, i aktywnie poszukują miejsc, w których kwitnie twórczość. Niektórzy z nich lubią zakasać rękawy i wziąć czynny udział w procesie twórczym, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Jeśli należysz do tej grupy, to masz dużą przewagę nad resztą, ponieważ kreatywność generuje pozytywną energię. Jednak słowa kreatywność i twórczość wywołują dyskomfort u wielu ludzi. Sądzą oni, że proces twórczy jest nużący i nie chcą w nim uczestniczyć. Mówią: nie znam się za bardzo na sztuce, ale wiem, co lubię. Próbując w jakiś sposób obronić się przed nowymi doświadczeniami. To złe podejście, ponieważ otwarcie się na nowość jest jednym z najbogatszych i najbardziej satysfakcjonujących przeżyć, jakie możemy sobie wyobrazić. Jeśli słowo kreatywność budzi w tobie negatywne skojarzenia, spróbuj spojrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy. Oglądając albo słuchając dzieła artysty, spróbuj zajrzeć pod jego powierzchnię. Zamiast poddawać się, bo czujesz, że tego nie rozumiesz, poświęć trochę czasu na to, żeby popatrzeć na dzieło oczami artysty albo kogoś, kto lubi ten konkretny styl. Ta metoda nie zawsze przynosi rezultaty, ale czasami dzięki niej możesz odkryć coś nieoczekiwanego. Być może otworzą się przed tobą całkiem nowe drzwi. Jeśli czujesz, że nie jesteś szczególnie kreatywną osobą, w tej książce znajdziesz mnóstwo porad, które pomogą ci zmienić nastawienie i odkryć bogate źródło kreatywności, abyś mógł z niego czerpać bez końca. A gdy już tego posmakujesz, może się okazać, że będzie tak samo jak z jedzeniem czekolady. Wciąż będziesz sobie powtarzać: jeszcze tylko jeden kawałek. Kreatywne myślenie to więcej. Więcej wszystkiego. Zastosowanie strategii, które pomogą ci przetrwać w kreatywnym świecie. Kreatywność to po części umiejętność adaptacji. Każda zmiana sytuacji wymaga, aby spojrzeć na świat z innej perspektywy. Upieranie się przy starych nawykach i zachowaniach w obliczu nowej sytuacji może wywołać frustrację i zwiększyć poziom odczuwanego stresu. Wydarzenia zewnętrzne mogą wywołać potrzebę kreatywnych działań. Czasami okoliczności wymagają od nas szybkiej zmiany. Dzieje się coś nieoczekiwanego i nagle musimy wzmóc wysiłki albo zupełnie zmienić swoje zachowanie. W takich okolicznościach uruchamia się nasza naturalna kreatywność, dostarczając nam niezbędnych bodźców do wykonania trudnego zadania. Warto wtedy odwołać się do narzędzi i technik, takich jak te, które poznasz w rozdziałach 6, 7 i 8, ponieważ mogą one bardzo ci pomóc w trudnych chwilach. Czasami człowiek czuje wewnętrzną chęć tworzenia. Ta potrzeba może być rezultatem stopniowego narastania presji, tak jak gotująca się woda, która powoli wchodzi w stan wrzenia. Zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzna potrzeba mogą obudzić w tobie ducha kreatywności. Typowy dla tych sytuacji stan podwyższonej czujności to zazwyczaj wystarczający bodziec do tego, aby włączyć kreatywne myślenie. Naśladowanie bawiących się dzieci. Dzieci nie mają problemu z porzuceniem starych zachowań i przekonań na rzecz nowych. To dlatego między innymi z taką łatwością uczą się nowych technologii. Gdy widzą jakąś grę elektroniczną, po prostu wypróbowują różne opcje tak długo, aż uda im się osiągnąć pożądany efekt. Dzieci nie zakładają z góry, że nie wiedzą, jak coś zrobić. One jeszcze tego nie wiedzą. Żyją w świecie, w którym wiele rzeczy jest im nieznanych, dlatego nowa gra jest po prostu kolejną zagadką, którą należy rozwiązać. Spróbuj czasami wziąć z nich przykład. Jest to świetna metoda na rozbudzenie kreatywnego myślenia. Dorośli zazwyczaj mają większy problem z przystosowaniem się do nowej sytuacji niż dzieci i z większym uporem trwają przy rozwiązaniach, które nie działają. Jest takie powiedzenie, że robienie tego samego i oczekiwanie odmiennych rezultatów to droga do szaleństwa. Prawdopodobnie nieraz widziałeś, jak ktoś zawzięcie powtarzał jakąś czynność, mimo że ta nie przynosiła pożądanego efektu, nieraz nawet to komentując. Ciągle wkładam ten klucz do zamka, ale nie mogę otworzyć drzwi. Może to nie ten klucz, podpowiadasz mu, ale ja ciągle próbuję i nic się nie dzieje. A próbowałeś włożyć go odwrotnie? Długa cisza. Kreatywność jest potrzebą, a nie luksusem. Mimo tego, co twierdzą niektórzy ultraracjonalni myśliciele, kreatywność jest integralną częścią naszego życia. Zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym napotykamy problemy, które wymagają od nas czegoś więcej niż tylko chłodnej, logicznej analizy. To jest dość trudne. Czy jest jakiś lepszy sposób, żeby to zrobić? Potrzebujemy czegoś nowego. Jak to wymyślić? To skomplikowany problem. Jak się z nim uporać? Otworzenie się na własną kreatywność to pierwszy krok do rozwiązania tego typu problemów. Wspaniały nowy świat? Życie bez kreatywności byłoby niewyobrażalnie nudne i monotonne. Jednym z wielu powodów upadku wschodnich Niemiec w 1989 roku był jaskrawy kontrast między wschodnim a zachodnim Berlinem. Po jednej stronie muru berlińskiego żyło społeczeństwo konsumpcyjne, które swobodnie cieszyło się korzyściami kreatywnej kultury wolności, podczas gdy po drugiej stronie w sklepach ciągle brakowało produktów, kolejki były codzienną rzeczywistością, a większość podstawowych dóbr konsumpcyjnych była niedostępna. Co więcej, po wschodniej stronie muru kreatywność była surowo tępiona, a każdy artysta był uważany za potencjalnego opozycjonistę. Niesprzyjające warunki panujące w Niemczech Wschodnich były powodem wielu żartów na temat braku zaufania komunistów do procesu edukacji. Jeden z nich brzmiał: ilu funkcjonariuszy Stasi, służba bezpieczeństwa, potrzeba, żeby dokonać aresztowania? Dwóch. Jeden do wypisywania nakazu aresztowania, a drugi do pilnowania intelektualisty. Bądź innowacyjny, albo umrzyj. Jedną z miar komercyjnego sukcesu jest ciągła innowacja. Wielu ekspertów uważa, że jest to najważniejszy czynnik warunkujący długofalowy sukces w biznesie. W dzisiejszych czasach jest to widoczne bardziej niż kiedykolwiek. Firmy, które nie są w stanie prześcignąć innych, albo przynajmniej dorównać im kroku, są skazane na porażkę. W ciągu ostatnich 20 lat kreatywne myślenie zyskało na znaczeniu i przestało być wreszcie traktowane jako drugorzędna korzyść. Obecnie większość liderów zdaje sobie sprawę, że kreatywne myślenie nie jest luksusem, z którego można korzystać od czasu do czasu, lecz integralną częścią każdego procesu biznesowego. Kreatywność jako siła napędowa. Bez względu na to, czy osobiście bierzesz udział w procesach twórczych, czy tylko czerpiesz korzyści z ich rezultatów, kreatywność wzbogaca twoje życie. Wiele rzeczy nie byłoby dzisiaj możliwych, gdyby nie szereg innowacji, które doprowadziły do powstania produktów ułatwiających nam życie. Co jakiś czas można obejrzeć w telewizji filmy dokumentalne o tym, jak wyglądało życie 10, 20 albo 50 lat temu. Pomijając już to, jak dziwaczne i starodawne wydaje nam się to, co widzimy, warto spojrzeć na tę sytuację z dalszej perspektywy i uświadomić sobie, jak bardzo innowacja wpływa na tempo wprowadzania zmian na świecie. Jeszcze kilka lat temu telewizory miały postać wielkich, ciężkich pudeł, muzykę puszczało się z płyt winylowych, a programy nagrywaliśmy na niskiej jakości taśmach wideo. A jeszcze wcześniej telewizja była czarno-biała i miała tylko kilka kanałów, a nagrywanie programów w ogóle nie było możliwe. Śledząc historię różnych dóbr konsumpcyjnych, możemy lepiej zrozumieć drogę, jaką przeszliśmy w ostatnich latach dzięki wielu kreatywnym wynalazcom. Zrób krótką podróż do przeszłości i wyobraź sobie, że wszystkie nowoczesne sprzęty w twoim domu lub biurze zostały zastąpione produktami sprzed 10 albo 20 lat. Zastanów się, czy mając dzisiejszą wiedzę, chciałbyś ich teraz używać. Przyjęcie kreatywnego nastawienia. Czy jesteś kreatywny? Równie dobrze mógłbym cię zapytać, czy jesteś zdrowy. Większość ludzi czuje się zdrowa, ale nie zastanawia się nad tym, ponieważ jest to ich naturalny stan. Jeśli należysz do osób, które czują, że są kreatywne, to możesz nazwać się szczęściarzem. Masz dużą przewagę nad innymi. Wiele naukowych badań dowiodło, że kreatywność przynosi najlepsze rezultaty, gdy dana osoba wierzy, iż posiada tę cechę. Jeżeli natomiast postrzegasz siebie inaczej i zupełnie nie czujesz się twórcą, nie przejmuj się. Napisałem tę książkę właśnie po to, żeby ci pokazać, że naprawdę jesteś kreatywną osobą i pomóc ci rozwinąć tę umiejętność w twoim życiu. Rozbieżności i zbieżności. Kreatywność to nasz naturalny stan. Ludzie mają różne stany odpoczynku, w trakcie których włącza się u nich myślenie twórcze. W dużym stopniu zależy to od ich osobowości. Niektóre temperamenty znajdują się w ciągłym stanie wysokiej kreatywności i wciąż tryskają nowymi pomysłami. Osoby, które znajdują się na drugim końcu skali, potrzebują sporo czasu, żeby się rozkręcić. Pierwszy styl myślenia nazywa się rozbieżnym, dywergencyjnym, a drugi zbieżnym, konwergencyjnym. Jednym z najprostszych sposobów na pokazanie różnicy między myśleniem rozbieżnym a zbieżnym jest ćwiczenie, które polega na wymyśleniu możliwie jak największej liczby zastosowań cegły w określonym czasie. Dla niektórych to ćwiczenie jest trudne. Cegła to po prostu cegła i tyle. Jednak inni potrafią spojrzeć na ten sam przedmiot w zupełnie innym świetle. Widzą w nim broń, przycisk do papieru, ozdobę itd. Na ekstremalnym końcu tej skali znajdują się osoby, które potrafią bez końca podawać nowe możliwości, bawiąc się pytaniami. Co jeśli? Co jeśli byłaby zrobiona z czegoś innego? Byłaby tak duża jak autobus lub tak mała jak atom, albo byłaby lekka jak piórko itd. Gdy eksperyment ten jest przeprowadzany na dużej grupie badanych, można zaobserwować stały rozkład normalny. Grupy osób znajdujących się na obu krańcach skali, tych, które nie potrafią prawie nic wymyślić i tych, które wciąż podają nowe rozwiązania, są stosunkowo małe. Natomiast większość ludzi plasuje się po środku, podając od 8 do 20 zastosowań cegły. Myślenie rozbieżne. Osoby prezentujące rozbieżny styl myślenia wciąż mają mnóstwo pomysłów, nawet w sytuacjach, które wydawałoby się dają niewielkie pole do popisu. Nie martwią się one zbytnio takimi kwestiami jak jakość czy spójność i zazwyczaj nie cenzurują swoich myśli. Nie lubią, gdy ktoś im przeszkadza w procesie twórczym, nawet jeśli ich pomysły mogą się wydawać dziwaczne lub oburzające. To nie jest dla nich ważne, ponieważ później, gdy skończą swoją burzę mózgu, wybiorą tylko najlepsze rozwiązania i starannie je dopracują. Jeśli prezentujesz myślenie rozbieżne, to prawdopodobnie dostrzegasz w swoim otoczeniu wiele ciekawych rzeczy, zarówno małych, jak i dużych. Lubisz zadawać dużo pytań, nawet takich, które innym wydają się trywialne, oczywiste lub wstydliwe. Umiesz również dostrzec zabawne aspekty różnych przedmiotów, a absurdy budzą w tobie wesołość, a nie niepokój. Myślenie zbieżne. Osoby prezentujące zbieżny styl myślenia osiągają gorsze wyniki w ćwiczeniach, które wymagają szybkiego generowania pomysłów. Ich sposób myślenia można określić jako ewolucyjny. Najlepsze pomysły powstają po dłuższym czasie na skutek przemyślanego procesu. To wcale nie znaczy, że są mniej kreatywne niż te, które mają rozbieżny styl myślenia. Po prostu zupełnie inaczej podchodzą do tego samego zadania. Jeśli typowe jest dla ciebie myślenie zbieżne, to podchodzisz do wszystkich zadań w taki sam sposób. Również tych, w których trzeba wykazać się kreatywnością. Być może czasami czujesz namiastkę inspiracji, ale zazwyczaj konsekwentnie podążasz w kierunku realizacji swoich celów. Gdy masz do wykonania zadanie takie jak wymyślenie różnych zastosowań cegły, prawdopodobnie nie potrafisz podać wielu odpowiedzi w ciągu kilku minut, ale później, po zakończeniu zadania, bez trudu nadrabiasz te straty. Burza na horyzoncie. Każdy człowiek ma swój sposób na włączenie kreatywnego myślenia. Z tej książki możesz się nauczyć wielu technik i procesów, które pomogą ci rozwinąć tę umiejętność. Problemy pojawiają się wtedy, gdy musimy pracować w grupie. Na przykład przeprowadzić sesję burzy mózgów, w trakcie której wszyscy będą wykonywać to samo zadanie w tym samym czasie. W takich sytuacjach zazwyczaj dominują osoby prezentujące myślenie rozbieżne, ponieważ im najłatwiej wychodzi wymyślanie nowych pomysłów, mimo że część z nich jest nietrafiona albo mało sensowna. Niedawno przeprowadzono badania, które rzuciły nowe światło na zagadnienie generowania pomysłów. Na ich podstawie stwierdzono, że tradycyjne metody przeprowadzania burzy mózgów przynoszą gorsze rezultaty niż indywidualne sesje albo struktury mieszane, w których łączy się zajęcia grupowe z indywidualnymi. Więcej na ten temat powiem w rozdziale 7. Warto również zauważyć, że niektóre z tradycyjnych zasad przeprowadzania burzy mózgów dotyczą one także innych metod generowania pomysłów, zakazują krytykowania czy wygłaszania negatywnych uwag. Najnowsze badania wykazały jednak, że atmosfera zdrowej debaty, w której uczestnicy mogą swobodnie komentować pomysły innych, przynosi lepsze rezultaty w procesie kreatywnego myślenia. Wniosek zatem jest taki, że w kreatywnym myśleniu zawsze warto kwestionować założenia, nawet te, które dotyczą samego kreatywnego myślenia. Pasywny fizycznie, ale aktywny umysłowo. Dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu kreatywnego myślenia jest osiągnięcie stanu całkowitego relaksu. Przy dzisiejszym szybkim tempie życia zbyt łatwo jest wpaść w spiralę zajętości. Nawet gdy próbujemy się wykazać kreatywnością przy rozwiązywaniu jakiegoś trudnego zadania, często czujemy pokusę, aby biec na oślep przed siebie. Niestety mózg nie działa w ten sposób. Gdy otrzymujesz nowe informacje, to szybko je przyswajasz, a twój mózg je zapisuje. Ten system poznawczy świetnie się sprawdza w przypadku prostych, logicznych działań. Kiedy masz problem, po prostu zaglądasz do odpowiedniej szufladki w mózgu, wyjmujesz informacje i gotowe. To dlatego tyle starszych teorii na temat funkcjonowania mózgu skupia się na takich kwestiach jak mechanika działania czy zdolności obliczeniowe. Jednak kreatywne myślenie wymaga zastosowania nieco innego procesu poznawczego, który jest nieco bardziej skomplikowany. Aktywny fizycznie i czujny umysłowo. Podobnie jak w przypadku wielu innych aspektów procesu twórczego, istnieje kilka zupełnie różnych sposobów na włączenie kreatywnego myślenia. To właśnie teraz musisz pokazać swoją tolerancję dla dwuznaczności. Aby osiągnąć stan aktywności, możesz zamiast rozluźniać swoje ciało, zobacz ramkę niżej, wyłącz się, aby się dostroić, wykonać ćwiczenia fizyczne. Wielu ludzi potwierdza, że aktywność fizyczna pomaga im uwolnić się od tradycyjnych wzorców myślowych. Co więcej, wielu zawodowych sportowców traktuje swoje treningi jako swoistą medytację. Oznacza to, że aktywność fizyczna może przynieść taki sam rezultat jak medytacja. Wyłącz się, aby się dostroić. Wspaniałym sposobem na otwarcie umysłu jest całkowite rozluźnienie ciała. Możesz zastosować tę metodę za każdym razem, gdy zechcesz szybko i bez trudu osiągnąć stan, w którym będziesz chłonąć wszystkie informacje z zewnątrz. Im częściej będziesz ją praktykować, tym łatwiej będzie ci osiągnąć ten stan. W podobny sposób przygotowujemy się do medytowania, dlatego warto się nauczyć tej metody i stosować ją za każdym razem, gdy chcemy się zrelaksować. Usiądź wygodnie i oprzyj dłonie na udach, a stopy na podłodze. Zamknij oczy i delikatnie złącz ze sobą kciuk i środkowy palec w obu dłoniach. Zachowaj tę pozycję do końca sesji. Za chwilę dowiesz się dlaczego. Teraz rozluźnij ciało, od głowy aż po czubki palców. Najpierw skup się na głowie. Delikatnie oprzyj ją na mięśniach karku. Poczuj, jak wygodnie spoczywa na twojej szyi. Rozluźnij oczy. Możesz na chwilę je otworzyć i zamknąć, aby upewnić się, że jest ci wygodnie. Rozluźnij szczękę i kark. Napnij i rozluźnij ramiona, aby upewnić się, że te mięśnie nie odczuwają żadnego napięcia. Przenieś uczucie rozluźnienia na całe ręce, od ramion przez przedramiona aż po dłonie. Poczuj, że twoje kciuki i środkowe palce stykają się ze sobą. Teraz rozluźnij klatkę piersiową i skup się na oddechu. Rozluźnij cały tułów. Przenieś uczucie rozluźnienia w dół na nogi, od ud przez kolana aż do kostek. Podnieś stopy i delikatnie poruszaj palcami u stóp, a potem połóż je z powrotem na podłodze. Teraz jesteś gotowy, aby zaprząc swój umysł do pracy nad zadaniem, które masz do wykonania. Włączenie kreatywności za pomocą programowania neurolingwistycznego. Niektóre koncepcje opisane w tej książce powstały dzięki cennej wiedzy, jaką dało nam programowanie neurolingwistyczne. Z angielskiego Neurolinguistic Programming, w skrócie NLP. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć z książki Romilly Reddy i Kate Burton NLP dla bystrzaków. Ta dość niezwykła nazwa pochodzi od połączenia trzech kluczowych elementów tej dziedziny wiedzy. Jeden z twórców NLP wyznał, że wybór nazwy odbył się pod wpływem dużych ilości dobrego kalifornijskiego wina. Neuro oznacza aspekt neurologiczny, czyli to, co dotyczy struktury mózgu i sposobu funkcjonowania ludzkiego umysłu. Kanały sensoryczne. 5 zmysłów – wzrok, słuch, smak, węch i dotyk, a także kilka innych, które są jeszcze na etapie badań, odbierają wszystko, czego doświadczasz. Przedrostek neuro odwołuje się do tego, w jaki sposób przetwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje sensoryczne. Lingwistyka odwołuje się do faktu, że ludzie jako użytkownicy języka przetwarzają surowe informacje sensoryczne w sposób lingwistyczny. Mówiąc prościej, nasze doświadczenia są kodowane, czyli przechowywane w taki sposób, żeby mózg mógł sobie z nimi poradzić. Wraz z rozwojem naszych umiejętności językowych Rośnie również nasza zdolność do używania metafor i narracji, do wyjaśniania otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego język działa jak filtr. Programowanie to sposób, w jaki mózg koduje dużą ilość informacji sensorycznych, aby nie doprowadzić do przeładowania. Bezpośrednie doświadczenia są nierozerwalnie połączone z językiem, tak aby mózg mógł nadać sens i znaczenie poszczególnym wydarzeniom. Nie ma jednej ogólnej definicji NLP. Warto zapamiętać, że NLP nie dotyczy jednej konkretnej techniki czy metody. To cały zbiór narzędzi, które ułatwiają nam życie. Jest on oparty na pragmatycznym modelu robienia tego, co przynosi efekt. A wiele koncepcji leżących u podstaw NLP jest bezpośrednio związanych z kreatywnym myśleniem. NLP jest definiowane na kilka sposobów, ponieważ obejmuje cały repertuar narzędzi i umiejętności, które wspomagają nasz proces doskonalenia osobistego. Oto kilka najbardziej popularnych definicji. Nauka doskonalenia. Sztuka i nauka komunikacji. To, co pobudza ciebie i innych. Podręcznik dla mózgu. Zestaw narzędzi wspomagających przemianę osobistą i organizacyjną. NLP jest oparte na czterech głównych fundamentach. Oto one. Dobry kontakt to twoja zdolność do dopasowywania się do innych. W kontekście kreatywnego myślenia umiejętność ta jest szczególnie cenna podczas zajęć grupowych. Pomaga ona nam bowiem zrozumieć ludzi, którzy funkcjonują inaczej niż my. Oba sposoby myślenia, rozbieżne i zbieżne, mają swoje zalety. Omówiłem je w punkcie rozbieżności i zbieżności nieco wcześniej w tym rozdziale. I bez względu na to, do którego obozu ty należysz, powinieneś umieć docenić wysiłki drugiej grupy. Świadomość sensoryczna to umiejętność dostrzegania, która jest bardzo ważna, jeśli chcemy prowadzić zdrowy, kreatywny styl życia. Jeżeli aktywnie używasz wszystkich swoich zmysłów w codziennym życiu, stają się one bardziej wyostrzone, a ty robisz się bardziej wrażliwy na rozmaite wydarzenia, nastroje i sytuacje. Krótko mówiąc, im więcej dostrzegasz, tym więcej dostrzegasz. Nastawienie na wynik to proces zadawania sobie pytań dotyczących tego, czego chcesz od danej sytuacji i po czym możesz poznać, że udało ci się osiągnąć pożądany rezultat. Dzięki niemu jesteś w stanie najlepiej wykorzystać opcje, które są dostępne. Ta umiejętność jest bardzo cenna w procesie kreatywnego myślenia, w którym odpowiedź często nie jest znana z góry, a ty masz do wyboru kilka różnych możliwości. Dzięki niej będziesz wiedzieć, że pożądany rezultat został osiągnięty dokładnie w tym momencie, w którym to nastąpi. Elastyczność behawioralna polega na tym, że gdy dana metoda nie działa, wypróbowujesz inną. Zazwyczaj dzieci są w tym lepsze niż dorośli. Zdolność adaptacji jest bardzo ważnym składnikiem kreatywnego myślenia. Myślenie twórcze, oprócz tego, że jest zbudowane na tych czterech fundamentach, ma bezpośredni związek z kilkoma metodami wchodzącymi w skład repertuaru NLP. Modelowanie. Jest to jedna z głównych technik NLP, a polega na uważnej obserwacji tych, którzy osiągają najlepsze wyniki. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na nauczenie się nowej umiejętności jest naśladowanie, czyli modelowanie kogoś, kto jest w tym ekspertem. W tej książce znajdziesz wiele przykładów metod stosowanych przez kreatywnych myślicieli. Jeżeli im pomagają, to na pewno warto je wypróbować. Kotwiczenie. Łączenie kciuka ze środkowym palcem to właśnie przykład kotwiczenia. Metoda ta polega na budowaniu skojarzenia między określoną myślą a wzorcem zachowania. Umysł ciągle korzysta z takich wzorców. To właśnie jest programowanie, czyli P, w skrócie NLP. Gdy połączysz w ten sposób jakąś myśl z zachowaniem, stworzysz nowy wzorzec. Gdy kotwica zostanie już zarzucona, powtarzanie danego działania będzie wywoływało określoną, zapamiętaną reakcję. Po jakimś czasie połączenie kciuka i środkowego palca będzie sygnałem dla twojego umysłu, aby rozpocząć proces rozluźniania całego ciała. Wizualizacja. Jest to jeden z głównych komponentów NLP stosowany w wielu technikach rozbudzania kreatywności. W rozdziałach 6 i 7 przedstawię ci różne metody wizualizacji. Ciekawość. W połączeniu ze świadomością sensoryczną, czyli umiejętnością dostrzegania, staje się czymś, co nazywamy niezaspokojoną ciekawością. Jest to cecha, która wyróżnia wielu kreatywnych indywidualistów, nieustannie poszukujących odpowiedzi na rozmaite pytania, od tych zupełnie przyziemnych po bardzo doniosłe. Dzieci zazwyczaj nie wstydzą się zadawać pytań, a my, dorośli, powinniśmy brać z nich przykład. Tolerancja dla dwuznaczności. Jest to umiejętność akceptowania niejasności i wieloznaczności. Wiele narzędzi i technik służących do rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia wymaga od nas, abyśmy przestali oczekiwać konkretnych, pewnych rezultatów. To będzie kosztować trochę wysiłku, ale podobnie jak w przypadku każdej innej nowej umiejętności, można się tego nauczyć. Z czasem stanie się to dla nas coraz łatwiejsze. Stan obfitości. Jednym z elementów NLP jest osiągnięcie stanu czujności i świadomości. Używając języka potocznego, chodzi o to, aby mieć oczy i uszy otwarte. Osie czasu. Tutaj jest mowa o postrzeganiu określonych sytuacji i ważnych momentów w kontekście tego, kiedy i gdzie się wydarzyły. Takie podejście prowadzi do wielu znaczących, a czasem nawet zaskakujących wniosków. Przydatnym pojęciem stosowanym w NLP jest bycie obecnym albo pełne odczuwanie chwili. Chodzi tutaj o to, aby pozostawać czujnym na to, gdzie się znajdujemy, co się wokół nas dzieje i jaką rolę w tym odgrywamy. Niektórzy nazywają to wyostrzeniem zmysłów albo pełnym dostrzeganiem. Podczas warsztatów stosuję metaforę sokoła, który szybuje wysoko na niebie, nie poruszając prawie skrzydłami. Jest on tak skoncentrowany, że umie dostrzec nawet najmniejszy ruch na ziemi, który może wskazywać na to, że gdzieś tam kryje się jego przyszła ofiara. Ten wielki ptak ogranicza swoje ruchy do minimum nie dlatego, że nie chce przyciągnąć uwagi, lecz po to, żeby się nie rozpraszać i nie stracić okazji do upolowania cennej zdobyczy. Ta sytuacja jest pełna paradoksów i oczywistych sprzeczności. Okazuje się, że można jednocześnie być obecnym i nieobecnym. Wielu uczestników naszych sesji twierdzi, że gdy osiągną ten tajemniczy i wyjątkowy stan pełnego odczuwania chwili, kreatywność spływa na nich sama, zupełnie bez ich wiedzy. Takie komentarze pojawiają się często, również po naszych seansach terapeutycznych i szkoleniowych. Objawienie, czyli nagły przełom, często ma miejsce wtedy, gdy nikt się go nie spodziewa. Dlatego nie ruszaj się, bo możesz przegapić najważniejsze. Tajemnice ludzkiego mózgu. Wielokrotnie w tej książce cytuję wyniki badań związanych z kreatywnością. W tym miejscu chciałbym ostrzec cię, że wiele informacji dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu może wkrótce okazać się nieprawdziwa, ponieważ obecnie przeprowadza się szereg badań i analiz na ten temat w licznych instytutach na całym świecie. Ich wyniki w połączeniu z zastosowaniem najnowszej technologii pomogą nam dojść do przełomowych wniosków. Oto dwa przykłady. Dzięki zastosowaniu nowej generacji sprzętu służącego do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, neurobiologowie z Harvardu zdobyli bardzo szczegółowe informacje na temat wewnętrznej budowy mózgu. Naukowcy przyznają, że sprzęt poprzedniej generacji umożliwiał obserwację 25% aktywności mózgu, podczas gdy najnowsze urządzenia spowodowały obrócenie tego stosunku. Obecnie mamy wgląd w 75% aktywności mózgu. Na tych niezwykłych obrazach można zobaczyć, że struktura mózgu ma postać kratki, która jest całkiem podobna do matrycy z filmu Matrix. Konsekwencje tego odkrycia są znaczące i będą miały istotny wpływ na nasze zrozumienie tego, jak przebiegają procesy myślowe. Postępy dokonane w dziedzinie neuroplastyczności, jest to zdolność mózgu do zmieniania swojej struktury, dają bardzo obiecujące wyniki. Jeszcze do niedawna uważano, że po osiągnięciu dojrzałości mózg człowieka przestaje się rozwijać, a jego wydajność może już tylko się pogarszać. Najnowsze badania przyniosły wnioski, które zaprzeczają tej tezie. Okazuje się, że mózg człowieka zmienia się również po osiągnięciu dojrzałości, a jeśli na przykład dozna on udaru, odbudowuje się i tworzy alternatywne ścieżki wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. To odkrycie również niesie ze sobą ważne konsekwencje i dostarcza nowych, cennych informacji na temat funkcjonowania mózgu człowieka. Dlatego zawsze, gdy czytasz informacje na temat funkcjonowania mózgu, pamiętaj, że neurobiologia to raczkująca dziedzina nauki. Niektóre z największych umysłów na tej planecie poświęciły całe swoje życie, żebyśmy mogli się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, co się dzieje w naszych głowach. Ta dziedzina nauki charakteryzuje się dużym wykorzystaniem najnowszych technologii i stosowaniem przełomowych rozwiązań. To kreatywne myślenie w swej najdoskonalszej postaci. W IX wieku naukowcy uważali, że w fizyce odkryto już wszystko, co było do odkrycia. Sądzili, że wystarczy dokonać jeszcze kilku drobnych ustaleń i będzie można zmierzyć wszystko, co istnieje. Potem pojawił się Einstein, który swoim niekonwencjonalnym myśleniem wywrócił do góry nogami teorię Newtona. Podobnie jest z neurobiologią. Jesteśmy dopiero na początku drogi. Problem braku kreatywności. Czasami nie potrafisz rozbudzić w sobie kreatywności. Nie możesz wymyślić rozwiązania, którego szukasz. Mimo największych wysiłków, żadne ciekawe pomysły nie przychodzą ci do głowy. To może być bardzo frustrujące. Dlaczego czasami tak trudno jest poczuć inspirację? Cóż, na to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi. Przyczyną może być stres i niepokój albo zmęczenie po długiej aktywności. Czasami przyczyna braku energii jest zupełnie nieznana. Jeżeli takie sytuacje zdarzają ci się okazjonalnie, to pamiętaj, że nie jesteś sam. Wiele osób, które na co dzień w swojej pracy stosują kreatywne rozwiązania, miewa okresy posuchy, w których ich wyobraźnia przestaje działać. Możesz skorzystać z doświadczeń tych ludzi i zastosować techniki, które sami stworzyli, aby przełamać impas. Zaraz przedstawię ci najskuteczniejsze z nich. Blokada. Każdy czasami napotyka blokadę, nawet jeśli jest wyjątkowo kreatywną jednostką. Nie powinniśmy jednak zamartwiać się tym, że utknęliśmy w miejscu, ponieważ w ten sposób możemy tylko wydłużyć impas i wpaść w jeszcze większe przygnębienie. Dużo lepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie metod, które pomogą nam przełamać blokadę. Ta książka na pewno ci w tym pomoże. Jak wyjść z impasu? Jeśli czujesz, że utknąłeś w miejscu, możesz wypróbować kilku prostych technik na pobudzenie kreatywności. Uświadom sobie, że stanąłeś w miejscu. Jest to twój pierwszy i pod wieloma względami najważniejszy krok. Nie próbuj zaprzeczać faktom, zaakceptuj sytuację i przygotuj się, aby ją zmienić. Nic nie rób. Być może to brzmi zaskakująco, ale ta metoda często przynosi niezwykłe rezultaty. Możesz po prostu zająć się czymś zupełnie innym, co nie wymaga od ciebie zbytniego zaangażowania. Na przykład rozwiązać krzyżówkę albo zadanie sudoku. Jeśli masz ochotę, zrób sobie krótką, energetyzującą drzemkę. Nie czuj się winny, że nic nie robisz. Dzięki tym działaniom podładowujesz swoje kreatywne akumulatory. Zrób coś. Podejmij pozytywną decyzję, aby zrobić coś, w co zaangażujesz się w podobnym stopniu. Prawdopodobnie masz jakieś ważne rzeczy do zrobienia, dlatego jeśli czujesz, że utknąłeś, zajmij się nimi właśnie teraz. Twój umysł uwielbia aktywność, więc podjęcie się jakiegokolwiek zadania może być wspaniałym sposobem na pobudzenie kreatywności. Może zdarzyć się tak, że gdy zajmiesz się zupełnie inną rzeczą, do głowy zaczną wpadać ci nowe pomysły. Bądź na to przygotowany. Poproś kogoś o pomoc. Gdy tkwisz w miejscu, czujesz się osamotniony. Na szczęście pomoc jest w zasięgu ręki. Porozmawiaj z przyjacielem albo znajomym. Opinia kogoś, kto nie jest zaangażowany w twoją sytuację, może zaowocować nieoczekiwanymi pomysłami. Dzieje się tak dlatego, że podczas gdy ty prowadzisz luźną rozmowę ze znajomym, twój nieświadomy umysł wciąż jest skupiony na swoim zadaniu i szuka różnych powiązań. A jeśli nie masz możliwości, żeby z kimś porozmawiać, zajrzyj do książki. Być może właśnie do tej. To również jest sposób na czerpanie stymulacji z innego źródła. Mózg kontra umysł. Słowa mózg i umysł często są używane zamiennie, choć tak naprawdę oznaczają zupełnie coś innego. Mózg to sprzęt, który umożliwia umysłowi prawidłowe funkcjonowanie. Zastosujmy analogię do samochodu, który ma wszystko, czego potrzebujesz, żeby dostać się z punktu A do punktu B. Potężny silnik dostarcza mu mocy, a ty kontrolujesz kierownicę, prędkość i biegi, siedząc wygodnie na ergonomicznym fotelu. To auto to twój mózg. Najnowocześniejszy sprzęt ze wszystkimi możliwymi dodatkami, który umie się dostosowywać do twoich potrzeb, jeśli będziesz odpowiednio go używać. Jednak twój mózg, choć robi naprawdę ogromne wrażenie, na niewiele by się zdał, gdyby nie kierowca, czyli twój umysł, który jest odpowiedzialny za wykonywanie wszystkich operacji. Zapamiętaj więc to proste rozróżnienie. Mózg to samochód, a umysł to kierowca. Rozdział drugi. Życie w świecie kreatywności. W tym rozdziale. Połączenie duchowości z kreatywnością. Czerpanie inspiracji u muz. Wykorzystanie muzyki do rozbudzenia kreatywności. Zmienianie świata dzięki kreatywności. Twórcze myślenie w kontekście politycznym. Omówienie stereotypów dotyczących kreatywności i jej postrzeganych wad. Kreatywność może przybierać wiele różnych form. Widzisz ją w przedmiotach, doświadczasz jej w formie myśli i pomysłów, a także odczuwasz ją jako wpływ emocjonalny. Od pierwszych wynalazków z epoki neolitu po ogromną instalację w ośrodku naukowo-badawczym CERN w Szwajcarii, każdy przedmiot, jaki został kiedykolwiek wykonany przez człowieka, jest rezultatem kreatywności. Krótko mówiąc, kreatywność przenika każdy aspekt naszego życia. Tutaj nic się nie zmieniło od zarania dziejów. A ponieważ kreatywne myślenie dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia, często po prostu go nie zauważamy. Każdy